każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Łączymy się z naszymi pierwszymi gośćmi. Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego, mecenas Jerzy Wierchowicz, Koalicja Obywatelska, wiceszef Sejmiku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
I Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Kłaniam się, witam kolegę, witam Państwa.
Witamy. Panowie, na początek smutna sprawa, bardzo smutna. Pożegnaliśmy minister Jolantę Fedak. Jak będziecie wspominać panią poseł, szefową PSL-u i byłą minister pracy? Marek Surmacz.
Panią Jolantę Fedak właściwie jako lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego lokalnie spotykaliśmy i podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego od kilku ładnych lat już, od dwóch kadencji, jak jestem radnym Sejmiku. Ale też wcześniej miałem okazję z nią współpracować jeszcze w kancelarii prezydenta. Prezydenta u boku świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wtedy ona była ministrem pracy. Prace legislacyjne, które były prowadzone w rządzie, na roboczo były konsultowane w kancelarii prezydenta. Miała szczególne relacje też z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim jako wybitnym specjalistą i znawcą oczywiście prawa pracy. Byłem działaczem związkowym, więc z tego punktu widzenia ich relacje były, powiedziałbym, takie trochę bardziej niż bliższe niż oficjalne. Mówię tu o zaangażowaniu w sprawy państwowe i stąd uczestniczyliśmy w tamtym czasie w wielu konferencjach, spotkaniach też. No było to miłe, bo spotykaliśmy się jako lokalni działacze z województwa lubuskiego. Wprawdzie po obu stronach barykady, i wtedy ona była przecież ministrem, ja byłem doradcą prezydenta, ale to bez znaczenia, bo jak się w Warszawie dla wspólnego celu pracuje, to punkt widzenia też trochę jest inny, bo najważniejsze są wtedy sprawy te, którym się poświęcamy w służbie publicznej. A potem już wspominam jej zaangażowanie już wojewódzkie. No, ostatnio była posłem na Sejm. Prawdopodobnie z powodu choroby długotrwającej jej zaangażowanie może nie było specjalnie spektakularne, jakoś tam nadmiernie widoczne, ale pamiętam, że zawsze uczestniczyła w obradach Sejmiku Województwa Lubuskiego, co parlamentarzystom wszystkim się nie zdarza, więc jej zaangażowanie było widoczne. Była osobą bezpośrednią, miłą, taką ją zapamiętam. Szanuję jej zaangażowanie, mimo że po drugiej stronie, po przeciwnych stronach sceny politycznej jesteśmy i w opozycji do siebie nawzajem. Różniliśmy się, ale w wielu sprawach prawdopodobnie przyznawała nam rację, a my widzieliśmy też te racje po drugiej stronie.
A propos zaangażowania i pracy, to warto wspomnieć, że mimo ciężkiej choroby i walki z tą chorobą, Jolanta Fedak do końca 17 grudnia jeszcze brała udział, jeśli chodzi o posiedzenie Sejmu i głosowanie. Oczywiście zdalnie, ale brała udział w pracach parlamentu. Jerzy Wierchowicz, panie mecenasie.
Oczywiście wspominam panią prezes Jolantę Fedak jak najlepiej. Zostawia wspaniałe wspomnienia po sobie. Znałem ją wiele, wiele lat, chociaż nie była to bliska znajomość. Znałem ją jako świetnego polityka i działaczkę PSL-u na naszym terenie. Wiele lat była prezesem struktur regionalnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i to była takim prezesem, powiedziałbym, bardzo mocnym. Ja nie znałem bliżej pani prezes, ale znam ją bardziej może z rozmów z kolegami z Platformy, czy wcześniej z Nowoczesnej, czy wcześniej jeszcze Sejmu, że była to osoba jako polityk twarda. Nawet słyszałem takie określenie żelazna dama PSL-u, bo rzeczywiście była twarda w negocjacjach, nieustępliwa, działała w sposób stanowczy i to budziło taki respekt przed nią, jak zauważyłem, chociaż jak mówię, ja bliskich kontaktów politycznych nie miałem z panią prezes, ale budziło powszechny szacunek. Na pewno z wielkim uznaniem należy pamiętać o tym, że przez 4 lata kierowała resortem bardzo trudnym. resort pracy i spraw socjalnych to jest jeden z najtrudniejszych resortów, a dawała sobie doskonale radę. Była osobą stanowczą, zdecydowaną. I rzeczywiście w rządzie Donalda Tuska, który z tym zasiadała z ramienia PSL-u, była bardzo ważną postacią. Na pewno jest to wielka szkoda, wielka strata dla nas Lubuszan tutaj, gdyż była ona osobą, z którą się liczono także i w Warszawie, prawda, będąc ministrem, później teraz będąc posłem. Osoba bardzo pracowita, stanowcza, twarda. I ta wczesna, niespodziewana śmierć, chociaż jak wiedzieliśmy, że była ona dłuższy czas chora, no była dla nas wszystkich zaskoczeniem, no i na pewno wszystkich pogrążyła na wielkim smutku. To i z tą drogą wyrażam wyrazy współczucia rodzinie, gdyż nie miałem wcześniej takiej okazji. Na pewno będę pamiętał panią prezes Sedak jako osobę stanowczą, twardą, jednocześnie konkretną, merytoryczną i wiele, bardzo dużo robiącą dla naszego regionu. Na pewno będzie jej brakowało w Sejmie, także wcześniej brakuje nam pewnie już takich osób z takim zaangażowaniem na arenie naszej lubuskiej. Także pamięć na pewno pozostawiła świetną po sobie. Wielki żal, wielka szkoda, wielka strata.
Minister Jolanta Fedak wiedziała, że polityka nawet na tym szczeblu lokalnym to twarda gra. Panowie, jak myślicie, czy Łukasz Mejza, radny bezpartyjnych samorządowców, przejmie mandat i co to oznacza dla naszej tutaj lubuskiej polityki i dla sejmiku? Marek Surmacz.
Znamy pana Łukasza Mejzę, więc przypuszczam, że w pierwszych dniach, tygodniach, miesiącach mamy też doświadczenie parlamentarne przecież wspólne z Jerzym Wierchowiczem. Wiemy, że co Rada Gminy i Sejmik Wojewódzki to nie Sejm, więc liczę na to, że dynamizmu nie straci, charakteru również nie stępi i będzie działał. No, zobaczymy. To są nowe dla niego zupełnie okoliczności. Życzę mu jak najlepiej oczywiście w działaniach państwowych, ale szybko będzie musiał zorientować się w krótkim czasie, że przed nim całe 3 lata kadencji jeszcze Sejmu. To jest czas na wejście i na zaznaczenie swojej obecności. Gdyby był członkiem koalicji Zjednoczonej Prawicy, to prawdopodobnie miałby szanse może nawet ministerialne, a tak będzie musiał ciężko pracować na to, żeby swoją obecność pokazać.
Jerzy Wierchowicz?
No, drogi Marku, troszkę przesada z tymi szansami pana Łukasza Mejzy, którego jeszcze zaśmiejesz się i wiesz, że mam rację, prawda? No bo ja nie będę to
nie, stracał. Nie, nie przesadzam, mówiąc, że miałby szansę, bo jest dynamiczny, młody, chce mu się pracować.
No dobrze, ale też ja nie wspominam. Mówię o wspominaniu, gdyż pana Łukasza Mejzy w tej chwili już nie zobaczymy w łamach sejmiku, ale wspominam go jako osobę, która no, nie zapisała się najlepiej w tej kadencji, w której jestem po raz pierwszy w sejmiku lubuskim. No niestety słyszałem wiele wypowiedzi, nawet obraźliwych wobec urzędników, wobec innych radnych. To nie był dobry członek, to nie był dobry radny, który przynosił jakiekolwiek wartości do sejmiku.
No, znaczy jest, bo jeszcze...
Wiesz, bardzo nie lubię mówić nie najlepiej o innych.
Ale panie mecenasie, jest, bo jeszcze nie zdecydował.
Ale tak jest, także straty tutaj nie będzie.
Życie go skoryguje.
Bardziej koncyliacyjna, zdecydowanie bardziej merytoryczna niż ustępujący czy też odchodzący sejmiku pan radny Mejza. No taka jest moje zdanie i przykro mi, ale musiałem to wypowiedzieć, słuchając wiele razy niestety nie najlepszych, najłagodniej mówiąc, wypowiedzi i wystąpień tego pana radnego.
No dobrze,
straty tutaj nie ma, dla sejmiku wejdzie na pewno ktoś zdecydowanie bardziej wartościowy, merytoryczny, który będzie pracował, a nie prezentował się tylko na pokaz, prawda, żeby ktoś to zauważył.
Mogę stwierdzić, Mogę stwierdzić z pewnością stuprocentową, nie zastąpi Jolanty Fedak. To 100%
nie zastąpi. A o tym dowodu nie ma co mówić. To nie ma w ogóle porównania.
No, myślę, że sam Łukasz Mejza ma sporo pokory, jeśli chodzi o relacje z panią minister i porównywanie. Ale panowie, bo ja chciałem zapytać jeszcze, pani mecenasie, zwracam się do Jerzego Wierchowicza, bo sytuacja z podpisaniem porozumienia 3 klubów, samorządowego lubuskiego, PSL-u i bezpartyjnych samorządowców, które to miało miejsce w połowie mniej więcej więcej grudnia ubiegłego roku. Teraz ta sytuacja z ewentualnym mandatem dla Łukasza Mejzy, jakie to może mieć znaczenie dla koalicji istniejącej w sejmiku?
Znaczy pewne znaczenie jakieś ma, gdyż pan radny Mejza nie był osobą, która dążyła do porozumienia, nie był osobą, która przynosiła jakiejkolwiek wartości i nie był osobą, która sprzyjała, powiedziałbym, dogadywaniu się radnych pomiędzy różnymi klubami. Także to z tego punktu widzenia to dobrze, że ten radny odszedł. Samo porozumienie dla mnie i jak uważam dla kolegów z Platformy Obywatelskiej było, dla radnych Koalicji Obywatelskiej było sporym zaskoczeniem. No, ja się troszkę dziwię naszemu koalicjantowi, czyli Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że takie porozumienie zostało zawarte w sytuacji, kiedy pozostali członkowie tego porozumienia, tym jest samorządowe lubuskie, no byli dosyć, powiedziałbym, niemalże wrogo nastawieni do Koalicji Obywatelskiej. Głosowali często przeciwko propozycjom zarządu. I to była współpraca, nie było tej współpracy pomiędzy pozostałymi uczestnikami tego porozumienia plus PSL-u. Oczywiście ktoś cały czas jest naszym koalicjantem. Także troszkę dziwna sytuacja, troszkę dziwne zachowanie PSL-u. Ustąpienie czy też odejście pana Mejzy będzie sprzyjać, myślę, powrotowi do zdecydowanie lepszych stosunków pomiędzy PSL-em a Platformą Obywatelską. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie wpłynie na zmianę układu sił w sejmiku, gdyż ja nie sądzę, żeby ktokolwiek w PSL-u chciał zmiany tego układu. Jestem przekonany, że Sojusz Demokratyczny będzie lojalny, jest lojalny i będzie lojalny członkiem tej koalicji. Co do Platformy, to oczywiście ręczę za solidność, rzetelność, merytorycznej pracy mojego klubu. No mam nadzieję, że PSL także wytrzyma w tej koalicji, gdyż uważam, że ta współpraca do tej pory układa się dobrze, ale to porozumienie z takim niepotrzebnym zgrzytem.
Marek Surmacz,
mam nadzieję, że ten zgrzyt ustąpi, że współpraca nadal będzie kontynuowana, koalicja będzie działać na rzecz interesów naszego regionu.
Rozumiem, Marek Surmacz.
Ja od samego początku, jak tylko nastąpiły te ruchy wewnętrzne wyjścia, przejścia, zmiana sympatii, nacisków, stwierdziłem, że to jest kłótnia w rodzinie, że to nie spowoduje żadnych poważniejszych zmian, że przez najbliższe 3 lata do wyborów samorządowych, jednoczesnych z wyborami parlamentarnymi, bo to się nam zbiegnie w kalendarzu, układ sił się nie zmieni, chyba że jak to drzewiej bywało z udziałem Polskiego Stronnictwa Ludowego w jakichkolwiek koalicjach, postawi PSL nowe warunki i z tego punktu widzenia nie dziwi mnie trochę komentarz Jerzego Wierchowicza, bo rzeczywiście jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe w tym teraz układzie będzie miało rolę dominującą, to może zaskoczeniem dla układy być na przykład wezwanie do zmiany składu zarządu województwa i choćby zmianę marszałka w obrębie tego samego porozumienia, mając w dyspozycji jakieś alternatywne wyjście w postaci skonstruowania nowej większości. Ale mówię, Prawo i Sprawiedliwość w tej kłótni nie uczestniczy. Gdyby miało do czegokolwiek dojść, to niczego nie będziemy uczestniczyć w niczym, co byłoby chowane, skrywane przed opinią publiczną i miałoby doprowadzić do jakichkolwiek zmian. Chociaż te zmiany oczywiście są pożądane, dlatego że pewnie będziemy o tym mówić. Zarządzanie w województwie jest w naszym
właśnie, to przejdźmy
daleko od wzorca, który przyświeca nam Prawo i Sprawiedliwość.
Rozpoczął pan temat, który chciałem teraz ja rozpocząć. To proszę kontynuować. Jaki to był rok z punktu widzenia oceny zarządzania województwem, budżetem województwa w pana opinii? Mówię o roku 2021. No i jakie wyzwania czekają województwo w tym, który już się rozpoczął, czyli 2021 roku?
Znaczy generalnie trzeba powiedzieć tak. Po pierwsze był to ostatni rok wykonywania perspektywy finansowej poprzedniego okresu. I z tego punktu widzenia kończą się różnego rodzaju projekty ważne i inwestycyjne i różne inne finansowane i funduszy europejskich. Stajemy przed nową perspektywą i z tego punktu widzenia jest bardzo istotne, w jaki sposób dysponowane będą środki w przyszłości. Tamten rok był rokiem wokół organizowania się również administracji wojewódzkiej, ale też konfliktów przecież na linii administracja rządowa i administracja samorządowa wojewódzka.
w sprawie, która dotyczy nas wszystkich, czyli zwalczania pandemii. I taki był moment, w którym zawarto nawet porozumienie, ale to porozumienie zawarto właściwie już przed końcem roku, w trzecim, czwartym kwartale między wojewodą a marszałkiem w sprawach dotyczących sprawnego działania czy współfinansowania zabezpieczenia Lubuszan regionalnych. Właściwie to nie ma czegoś takiego regionalnego. Polaków, bo każdy może przebywać na naszym terenie i potrzebować pomocy szpitalnej. W każdym razie to były podjazdowe wojny, to był wyścig na propagandowe chwyty. Przypisywano sobie sukcesy w wygospodarowaniu środków tak naprawdę nie własnych, tylko zadysponowanie za zgodą rządu pieniędzy należących, pozostających w dyspozycji marszałka, a pochodzących z funduszy z Unii Europejskiej. No, pani marszałek prowadziła potężną kampanię informacyjną, że to jest właśnie sprawność działania zarządu województwa, co jest oczywistą nieprawdą i każdy powinien o tym wiedzieć. Z tego punktu widzenia właśnie ja sobie nie wyobrażam w każdym razie stanąć przed kamerami i opowiadać opinii publicznej, oglądającym i słuchającym nieprawdę. A tym się charakteryzują rządy właśnie wszędzie, gdzie są jeszcze, gdzie trwają w koalicji PO, PSL i jeszcze SLD w naszym województwie, że tam ta propaganda i cały system rozbudowania tak zwanej polityki informacyjnej, a w istocie to jest propagandy tylko politycznej, jest tak rozbudowany do tak niebotycznych rozmiarów, że aż razi.
Odpowiada Jerzy Wierchowicz.
A to kosztuje.
Całe szczęście, że w województwie lubuskim nie doznajemy, czy też nie doświadczamy wzorca rządów pisowskich, o którym to wzorcu wspominał pan radny Marek Surmacz. Ja nie chcę tego wzorca, gdyż obserwuję ten wzorzec na podstawie losów mojego kraju, Polski. To, co robi PiS jako władza, jako rząd, no woła pomstę do nieba, choćby bardzo nieudolny, niebezpieczny dla wszystkich obywateli sposób przeprowadzenia tej kampanii, prawda, szczepionkowej. To jest coś bardzo niebezpiecznego, bardzo tragicznego. To po pierwsze. Po drugie, miniony rok był bardzo trudny dla wszystkich, dla całego świata, z uwagi na tą pandemię, prawda? Ja nie podzielam tego poglądu, że w województwie lubuskim dochodziło do jakiegoś konfliktu, wielkiego konfliktu między władzą samorządową a władzą rządową. Mówię tutaj o urzędzie wojewody. Pani marszałek z panem wojewodą doszli do porozumienia. Wspólnie zorganizowali bardzo udaną akcję tworzenia szpitali specjalnych w Gorzowie i w Zielonej Górze. Tutaj nie było większych nieporozumień, dlatego nie dostrzegam żadnych przejawów jakiejś wielkiej propagandy ze strony Urzędu Marszałkowskiego czy samej pani marszałek. To była nie propaganda, ale głoszenie dobrych treści, powiedziałbym, informacyjnych. Prawda? Pani marszałek informowała, w jaki sposób ten zarząd województwa zajmuje się pandemią, w jaki sposób zarządza pandemią, w jaki sposób chroni obywateli naszego regionu i to było po prostu potrzebne. Dlatego też tutaj jako radny wojewódzki ja dostrzegałem bardzo dobrą pracę zarządu i dostrzegam taką bardzo dobrą pracę obu szpitali wojewódzkich, prawda, które stanowią w tej pierwszej linii walki z pandemią. Oczywiście czasy są trudne i ten czas nadchodzący zawsze będzie trudny, to poznać choćby po tym, jakie zarząd województwa przewiduje dochody, jakie przewiduje wydatki. Dochody będą troszkę niższe niż w roku ubiegłym, wydatki będą troszkę wyższe niż w roku ubiegłym. To wszystko stwarza trudną sytuację finansową. Ale na szczęście rok ubiegły skończył się porozumieniem brukselskim, prawda? Rząd polski nie zgłosił tego weta, to byłoby czymś kompletnie katastrofalnym wobec interesu naszego kraju. No ale na pewno wszystkim o to się martwiliśmy. Na szczęście poszedł rozum pisowski, rząd pisowski po rozum do głowy i tego weta nie zgłosił.
Rząd polski, panie mecenasie, rząd
2001-2007. Polski. I rzecz z tym, żebyśmy te pieniądze, to robimy pieniądze bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju naszego regionu, były właściwie wykorzystane. I w moim przekonaniu ten zarząd właśnie gwarancja, że te pieniądze będą właściwie wykorzystane. Ja bałbym się, jak już powiedziałem, wzorca pisowskiego i ludzi z PiSu, którzy by rządzili tym pieniędzmi, gdyż widzimy to w skali kraju. Poziom korupcji, poziom nepotyzmu, poziom rozkradania, powiedziałbym, nawet majątku narodowego. Przypomnę te respiratory do tej pory nierozliczone. To wszystko wymieniać i wymieniać, ale nie chcę tutaj wprowadzać jakiegoś katastrofalnego nastroju. W każdym razie to, co mówi pan radny Marek Furmacz, nie polega po prostu na trawie, tak po prostu nie jest. Im szybciej rządy PiS-u się skończą, tym lepiej, ale tym hasłem skończę. Ja chciałbym powiedzieć, że jestem stosunkowo zadowolony z poziomu budżetu naszego regionu. Ten budżet uchwaliliśmy w minionym roku, w grudniu. I rzeczywiście, mimo że sytuacja finansowa jest trudna, to deficyt budżetowy jest przewidywany na poziomie 202 milionów. To jest bardzo niewiele. To świadczy o tym, że gospodarka finansowa w regionie prowadzona przez zarząd, przez pani marszałek, jest zbilansowana. Jesteśmy bezpieczni finansowo. To jest najważniejsze, by w tych trudnych czasach nie bać się o naszą przyszłość. Inwestycje są na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego. Z tym, że trzeba podkreślić, że nie województwo jest głównym inwestorem w naszym regionie, że jak w całym Polsce, to samorządy są głównym inwestorem. I te samorządy mają to zresztą choćby w porównaniu do Gorzowa, do Zielonej Góry. Samorząd wojewódzki ma dwukrotnie mniejszy budżet. Ale inwestycje są. Inwestycje drogowe są najważniejsze i ja z satysfakcją obserwuję, że jest kilka bardzo ważnych inwestycji drogowych na północy, z którego to regionu jestem, z którego to części województwa jestem radny. Choćby budowa nowego mostu w Łupowie, remont drogi Drezdynko-Gorzów, budowa nowego mostu w Świerkocinie. To jest bardzo ważne, to są bardzo ważne komunikacyjne inwestycje i z tego się należy cieszyć i one będą przeprowadzone i to jest dobra wiadomość.
To jest zapisane w budżecie. Panie mecenasie.
Ale oczekuję takiego zarządzania jak do tej pory i mam nadzieję, że tak będzie i nie dojdzie do zmiany.
I jeszcze jedno zdanie, Marek Surmacz, i kończymy tę część.
Politycznych w regionie, bo nie ma takiej potrzeby. Po prostu nie ma takiej potrzeby. Dobrze, że PiS nie chce się w to wtrącać, no bo każdy wtrącenie PiS-u grozi jakąś...
Na razie... Marek Surmacz, jedno zdanie a propos tego, o czym rozmawialiśmy i kończymy tę część, bo kolejka czeka.
I pani marszałek i zarząd wpisują się moim zdaniem należycie i PSL mi się to doceni.
Dziękuję panie mecenasie.
Pozostanie nie będzie próbował tego zmienić.
Marek Surmacz, dosłownie dwa zdania.
Ja tylko zobrazuję danymi, które powinny słuchaczom uświadomić skalę rozrzutności władzy administracyjnej pod rządami właśnie koalicji Platformy Obywatelskiej, PSL i SLD. To jest po prostu post-PRL, klasyka. W Urzędzie Marszałkowskim zatrudnionych jest 750 pracowników. W Urzędzie Miasta Gorzowa, gdzie byliśmy razem z panem Wierchowiczem radnymi przez wiele lat, jest dzisiaj mniej pracowników niż było wtedy, kiedy zarządzał właśnie prezydent SLD Tadeusz Jędrzejczak. Tylko 520 pracowników. Budżet, jakim dysponuje Gorzów, jest ponad 100% wyższy niż budżet województwa. I Gorzów, prezydent miasta, odpowiada za 100 inwestycji na bieżąco realizowanych w mieście za 400 milionów złotych.
To jest miasto.
Panie radny Wierchowicz, teraz... to pokazuje skalę barbarzyństwa politycznego w naszym województwie.
Panowie, stawiamy kropkę.
To jest ludzkie pojęcie przechodzi. No.
Stawiamy kropkę. Dziękuję panom za dyskusję. Jerzy Wierchowicz, dziękuję bardzo panie mecenasie, Koalicja Obywatelska. I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, radni sejmiku.
Uprzejmie dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Chwila przerwy i kolejni goście. The party just begins. I can see you dancing. I can see you dancing there. Her eyes, her hair, her skin. I can start to count my hair. I can start to count my sins. As tears end in hand, don't know the start, but I know the end now. Watch me come on over to you. Nice to meet you. She's coming home with. She's 20 minut do godziny 13. To jest audycja Samorządne Lubuskie. Kolejni goście. Hubert Pietroński realizuje naszą audycję, a teraz witamy Helenę Chatkę, Porozumienie, radna sejmiku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Zbigniewa Kołodzieja z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam, panie radny.
Witam pana, witam panią, witam radio słuchacze.
Mam taką propozycję, kontynuujmy ten temat, który zaczęli panowie radni, czyli budżet województwa lubuskiego na 2021 rok. Później przejdziemy do kolejnych tematów, które były poruszane, ale jestem ciekaw państwa zdania. Helena Chatka, pani radna, która część budżetu jest dla pani najważniejsza? Która inwestycja, którą inwestycję pani by wyróżniła? Co będzie kluczowe i jak pani ocenia sam budżet?
Budżet na rok 2021 jest bardzo optymistyczny. Dochody zaplanowane na kwotę ponad 534 miliony, a wydatki na kwotę większą jak 556 milionów pokazują, że zarząd województwa ocenia, że rok 2021 pod kątem przychodów będzie dobry, chociaż zakłada deficyt w kwocie ponad 22 miliony finansowany z kredytu długoterminowego. Ja mam takie spostrzeżenia, przemyślenia, jeżeli chodzi o taką całościową ocenę budżetu, że chyba powinniśmy być bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o planowanie na rok 2021, bo to jest rok, który przyniesie dużo niewiadomych. Szczególnie, że mamy rekordowe zadłużenie na kwotę ponad 232 milionów złotych i jeszcze dodatkowo się zadłużamy. Poza tym w tym budżecie, który rzeczywiście jest proinwestycyjny, jest równocześnie budżetem, gdzie niewiele zmienia się, jeżeli chodzi o planowanie środków na promocję, a równocześnie nie zmienia się, jeżeli chodzi o wydatkowanie, planowanie środków na tak zwaną profilaktykę związaną z poprawą warunków życia mieszkańców. Bardzo małe kwoty są zaplanowane na inwestycje proekologiczne, walkę z hałasem. Także też trzeba eksponować te zagrożenia, które mogą być bardzo, są realne. I generalnie, gdybym ja miała wpływ na budowanie tego budżetu, inaczej bym go zaplanowała.
Zbigniew Kołodziej.
Jeżeli chodzi o klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, my akurat głosowaliśmy za budżetem, który został zaproponowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Szczególnie zwróciliśmy uwagę na współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez konkursy, jakie są wpisane w budżecie, nowe projekty, które żeśmy zaproponowali, Lubuska Baza Sportowa czy Lubuska Baza Turystyczna. Mhm. Myślę, że będą pozytywnie odebrane przez samorządy, jak również kontynuowanie niektórych wcześniejszych już projektów, które były w poprzednim budżecie, czyli nawadnianie boisk piłkarskich, modernizacja dróg dojazdowych do pól. Też cieszymy się, że udało się wprowadzić do budżetu wsparcie dla powiatu międzyrzeckiego na budowę obwodnicy Trzciela. Przypomnę, że jest to temat, który od kilku lat jest wałkowany. Pierwsze porozumienie w tym temacie między zarządem województwa a gminą Trzciel i powiatem międzyrzeckim było podpisane w 2012 roku. W tej chwili mam nadzieję, że dzięki wsparciu zarządu województwa czy sejmiku województwa ta inwestycja w końcu zostanie rozpoczęta już w terenie, bo do tej pory wszystkie prace, które się dzieją, to w tej chwili są na papierze, a każdy czeka na inwestycje, które będą już realizowane. No, chciałbym też się pochwalić tutaj takimi może drobniejszymi rzeczami, bo tutaj my jako klub PSL-u chcemy jakby drobne rzeczy pokazywać, które sejmik wspiera, czy wsparcie dla też jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, Lubuską Odnowę Wsi, która się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem w całym województwie. Ponad trzykrotnie więcej jest wniosków na dofinansowanie niż środków, które są zabezpieczone w budżecie, jak również nowe tematy, które są w tej chwili dotyczące zakupu węzy pszczelej, czyli wsparcie dla pszczelarzy, których no nie każdy o nich myśli, a my chcemy tutaj jako sejmik województwa wesprzeć ich działalność. Na pewno tu, jeśli chodzi o działalność, to Zarząd Dróg Wojewódzkich ma duże potrzeby. Wiadomo, że te środki finansowe, które są przygotowane...
Nigdy nie będą wystarczające.
Są niewystarczające. No i ciekawym tematem, który w tej chwili też został wprowadzony, to jest dokumentacja dotycząca lubuskiej polityki rowerowej, jak również nowy temat, który jest związany z wsparciem dla samorządów. Mam przewidziane 6 milionów i utworzenie Lubuskiej Rady Samorządowej. To jest nowy twór, zobaczymy po roku, jak się sprawdzi. Wiążę z nim duże nadzieje na współpracę między samorządem wojewódzkim, samorządem powiatowym, jak i samorządem gminnym.
A jaka jest odpowiedź innych samorządów lubuskich na ten pomysł?
Jeszcze akurat jestem w tej grupie, tutaj sygnowany przez Sejmik do pracy w tej radzie, program radzie.
No wiem, dlatego pytam. Mhm.
Jeszcze posiedzenia pierwszego nie mieliśmy. Myślę, że na pierwszym posiedzeniu zobaczymy, jak to wszystko się ukształtuje. Jest przewidziany regulamin, który każdy z członków rady dostał. Uwagi swoje miały być do końca roku przedstawione. I myślę, że gdzieś do połowy stycznia, najpóźniej do końca stycznia, będzie możliwość spotkania się i wpracowania regulaminu, który będzie obowiązywał, jeśli chodzi o wsparcie tych inwestycji.
I jeszcze jedno pytanie, panie radny, bo rozumiem, że to, co pan powiedział, to, że jest pan zadowolony z budżetu, są inwestycje, które też jako PSL chcieliście wprowadzić do budżetu, to rozumiem, że ta sytuacja z budżetem sprawia, że powód podpisania porozumienia z tych trzech klubów sejmikowych został wyczerpany i nie będzie nic więcej, żadnych, w cudzysłowie powiem, konsekwencji. Czy jeszcze nie?
Myślę, że nie, bo to jest jakby pierwszy etap, bo nie ukrywajmy, tutaj akurat każdy z państwa, który się interesuje polityką wojewódzką, wie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o układ głosów w sejmiku województwa, i tutaj nasza propozycja podpisania porozumienia między bezpartyjnymi samorządowcami i samorządowe lubuskie według mnie spowodowała to, że ten budżet jest uchwalony, bo tutaj nie ukrywajmy, gdyby było inaczej, no te głosy by się mogły podzielić pół na pół i okazałoby się, że budżetu województwa na rok 2020 mogłoby nie być. I dlatego tutaj uważaliśmy, że mamy zdolności koalicyjne i rozmawialiśmy z osobami, które, to też z drugiej strony każdy wie, te osoby, które są w tej chwili w tym naszym porozumieniu, to przedtem albo współpracowały z Platformą Obywatelską, bo też ich list startowały, albo współpracowały z nami, czy startowały z naszych list wyborczych.
Pani...
Tutaj akurat to osoby nie są...
chciałabym troszkę też móc...
Helena Hatt, tak. Helena Hatka, pani radna, ja chciałem dopytać, bo co pani sądzi o tym porozumieniu i jakie według pani to może mieć konsekwencje? Czy zgadza się pani na przykład z Markiem Surmaczem, który mówi, że to tak naprawdę wszystko jest kłótnia w rodzinie i nic nie będzie, żadnych fajerwerków politycznych w Lubuskiem?
Panie redaktorze, w grudniu mieliśmy do czynienia z taką ciekawą sytuacją polityczną, bo z jednej strony właściwie gdyby była wola, to mogłyby kluby opozycyjne nie udzielić absolutorium zarządu i tak naprawdę dokonać zmiany władzy w województwie lubuskim, oczywiście zmieniając budżet i politykę. A gdy doszło do głosowania nad budżetem, gdzie są zapisane te zadania, które był uprzejmy pan radny wymienić, ja miałam kłopot z wymienieniem zadań, które by się znalazły w budżecie, bo po prostu nie mamy takiej siły my jako klub PiS-u, żeby pomóc naszym wyborcom w tym momencie, no bo gdzie indziej jest ta siła, więc Więc należy się spodziewać, że w tym roku po prostu za każdym razem, gdy te trzy kluby, które podpisały porozumienie, będą miały jakiś pomysł nowego zadania włożenia do realizacji do tego budżetu, to po prostu będzie następowało eksponowanie, że jest taka duża koalicja opozycyjna. Ja mi brakuje i to pokazało głosowanie nad budżetem. Uważam, że to nasze województwo potrzebuje tego, żeby politycy rozmawiali merytorycznie i zaczęli rozmawiać na temat polityki nie tylko bieżącej, ale takiej długoterminowej. No przepraszam bardzo, ale w tym budżecie wiele należałoby zmienić. No, należy się zastanowić, czy realizując ważne zadania, finansując je z budżetu samorządu województwa, mamy się dalej zadłużać. Pierwsze pytanie. Drugie pytanie, no przepraszam, ale ochrona środowiska, ochrona czystego powietrza, tego bogactwa naturalnego, które my mamy. W innych województwach samorządy w to inwestują. Bardzo dobrze, że wspieramy wieś, bardzo dobrze, że wspieramy szpitale, ale zbyt mało wspieramy organizacje pozarządowe. Może trzeba się zastanowić, czy tak musimy promować nasze województwo wewnętrznie, mówiąc mieszkańcom, że jest województwo. Także prawdziwa dyskusja powinna dotyczyć zmiany priorytetów, które efektem finansowym są pozycje finansowe, o których wspominał pan radny. Mam nadzieję, że w roku 2021 siądziemy do stołu, będziemy naprawdę rozmawiali o programie rozwoju naszego województwa. Zrobimy analizę zadań, które są możliwe do realizacji. Wszyscy nasi mieszkańcy będą w sposób równy traktowani, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, na jaką partię głosowali, bo samorząd jest lokalny. Tak mi się wydaje, że to tak trzeba o tym mówić. Szczególnie, że głosowanie nad budżetem no, było bardzo niezrozumiałe. Dla naszych wyborców, bo właściwie oprócz klubu PiS i w ramach którego działa porozumienie, no wszystkie kluby głosowały za tym budżetem, który naprawdę nie jest doskonały.
Na koniec, bo czas nam się niestety kończy, skończymy tym smutnym tematem, którym rozpoczęliśmy naszą audycję. Przypomnę, wczoraj pożegnaliśmy minister Jolantę Fedak. Panie radny, pan współpracował z panią minister. Jak pan będzie pamiętał Jolantę Fedak?
Tak, potwierdzam współpracę. Miałem okazję też wczoraj uczestniczyć w pogrzebie naszej koleżanki, a moja współpraca jakby na dobre rozpoczęła się w roku 2010, gdy zostałem radnym sejmiku województwa lubuskiego, bo w tym momencie zacząłem już funkcjonować w strukturach wojewódzkich, bo wcześniej tylko byłem w powiecie, to i tak niekoniecznie można było tutaj, nie było zbyt częsta możliwość kontaktowania się. Ale obserwując działalność koleżanki prezes, mogę powiedzieć, że znaczący sukces, jaki odniosła, jest zostając ministrem w 2007 roku, a następnie wygrywając wybory na prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL-u w 2008. I od tego momentu wydaje mi się, że tutaj już przejmując władzę w województwie lubuskim, zaczęło się tak jakby niektóre jej sukcesy. Jeden z tych pierwszych sukcesów, które według mnie były, to wybory do sejmiku w 2010 roku, gdy tutaj PSL uzyskał 5 mandatów i uważam, że tu jej była bardzo duża zasługa, zorientowanie w terenie, jak dobrze ułożyć listy i aby ten efekt był przełożeniem, jeśli chodzi o mandaty. I niejednokrotnie wspominała, że tutaj mój mandat przy radnego Czesława był jakby bonus z jej strony, bo poprzednio maksymalnie PSL miał 3 mandaty, a tutaj uzyskał 5. No i też tutaj później rozmowy koalicyjne, co tutaj niektórzy wspominali, twarde stanowisko w rozmowach powodowało to, że PSL był no, trudnym przeciwnikiem, zwłaszcza tu koalicjanci czasami wypominają, że otrzymujecie więcej niż wam się należy, ale od tego są negocjacje, że jeżeli jest dobry lider, który umie to negocjować, zawsze jest możliwość uzyskania coś więcej. No na pewno też sukcesem było jej tutaj, jeżeli chodzi o działalność, może zwiększenie. Cieszę się, że zdobyła mandat posła w 2019 roku. To jakby było zwieńczenie, bo nie ukrywanie, ale krotnie próbowała koleżanka prezes zdobyć mandat, nigdy się nie udawało, a tutaj ten sukces na pewno był jej jakby potrzebny dla zwieńczenia pracy samorządowej i będąc w parlamencie, bo tak jak tutaj też słuchałem poprzedników, była osobą, która była rozpoznawalna na arenie tutaj już centralnie w Warszawie i jedną z liderek tutaj, które w województwie lubuskim, którzy każdy się z nią liczył. No tutaj często też rozmawialiśmy między sobą o polityce lokalnej. No i często podawała moje propozycje czy zdania, no z tymi uwagami często się zgadzała, a czasami miała inne zdanie i też chciała mi przekonać do swoich racji, które też brałem pod uwagę przy podejmowaniu niektórych decyzji.
Dziękuję.
Stworzyła drużynę PSL-u, którą poprzednio nie było, a w tej chwili dzięki temu ta drużyna PSL-u jest znacznie większa. A jeszcze na koniec jedno zdanie dopowiem.
Jedno zdanie, bo naprawdę szybko musimy.
Jedno zdanie tylko. Ostatnią interpelację, którą złożyła w dniu 21 grudnia tego roku, bo tutaj pan redaktor wspomniał, że 17 brała jeszcze udział w głosowaniu. 21 grudnia dotyczące teraz mojej sprawy w sprawie kradzieży i oszustwa z konta bankowego, które dostałem 23 grudnia pocztą podpisaną przez koleżankę prezes interpelację do premiera Morawieckiego.
Czyli rozumiem. Helena Chatka na koniec.
Dziękuję panie redaktorze za danie mi głosu. Pani poseł Fedak była osobą bardzo wpływową w województwie lubuskim i to od wielu lat miałam okazję z nią też współpracować, gdy byłam wojewodą lubuskim. Szczególną swoją skuteczność wykazała przy negocjacjach, przy budowaniu koalicji po wygranych wyborach do sejmiku, naszych wygranych wyborach do sejmiku województwa lubuskiego. Twardo prowadziła te dyskusje i trzymała dużą dyscyplinę. Ona jest autorem tej, właściwie współautorem tej koalicji, która rządzi województwem lubuskim do chwili obecnej. Miała duży talent polityczny i dużą władzę, ale też gdy była ministrem, to była skutecznym ministrem. Rzeczywiście pamiętam jej działania, jeżeli chodzi o budowanie sieci takich małych domów dziecka. Także jest to duża strata dla województwa lubuskiego. Taki skuteczny, kreatywny polityk no, odszedł. I prywatnie zaimponowała mi, jak bardzo z taką klasą radziła sobie z tą wieloletnią chorobą, bo chorowała przecież od wielu lat. Także to jest duża strata dla nas wszystkich.
Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Helena Chatka, Porozumienie, radna województwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I radny Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A ja wszystkim naszym słuchaczom dziękuję za wysłuchanie naszej audycji, którą realizował Hubert Pietroński. Ja nazywam się Marcin Sasin. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.